Czekamy na nie cały rok, a kiedy już przyjdą, to zdarza się, że zamiast radości zaczynamy cierpieć z powodu obżarstwa. Jak zdrowo i w dobrym samopoczuciu przeżyć święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, o tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W czasie świątecznej obfitości i braku umiarkowania przy stole nawet w pełni zdrowe osoby mogą nabawić się dolegliwości. Jak ich uniknąć w czasie świąt, czyli których składników potraw lepiej nie nadużywać, a które nawet w nadmiarze nie powinny nam zaszkodzić, pani docent?
No i jak ja teraz przed takimi wspaniałymi świętami mogę straszyć, co nam zaszkodzi? Wiadomo, że wszyscy będziemy chcieli troszkę sobie pojeść i troszkę fajnych rzeczy. No ale myślę, że zawsze można troszkę te dobre rzeczy zrobić, może mniej smaczne, ale za to zdrowe. Czyli na przykład zamiast łupić sernik z 16 jajkami, można zrobić 4 albo i z 2 i też będzie na pewno smaczny. Więc no, myśląc o tym, żeby przeżyć święta fajnie, ale też zdrowo, no nie trzeba przesadzać. Ja myślę, że na święta to chodzi bardziej o tą wspaniałą atmosferę, o tą naszą rodzinność, o porozmawianie ze sobą, podzielenie się swoimi nawet i zmartwieniami, ale i radościami. A to jedzenie nie powinno być najważniejsze. No nie wiem, czemu my tak kultywujemy temu jedzeniu, ale już jeśli będziemy, to na pewno musimy uważać na produkty tłuste, czyli również te, które zawierają oliwę. No i tutaj bardzo uważać trzeba na śledzie, bo one nie dość, że są słone, to jeszcze i zwykle albo w śmietanie, albo w oliwie. Więc może tak przed wzięciem dzwonka śledzia trzeba by troszeczkę z tej oliwy go odsączyć i już będzie zdrowszy, a będzie bardzo smaczne.
A jeszcze cebulkę zawiera.
Cebulkę może niech i zawiera. Kto nie ma problemu z przewodem pokarmowym, to cebula na pewno mu nie zaszkodzi, a może pomóc. No i myślę, że jeżeli ktoś już, wracając do tego sernika, musi zrobić polewę, to może nie róbmy tego z czekolady pełnomlecznej, słodkiej, tylko zróbmy to z czekolady gorzkiej, zawierającej dużo magnezu, który pomoże nam w pracy naszego serca. Też jest potrzebny do skurczu naszych mięśni, więc na pewno magnez nam się przyda. No i czego nie wolno? No, nie można tak powiedzieć, że na święta czegoś nie wolno, bo wiadomo, że wtedy państwo mnie nie będą lubili i nie będą chcieli nas słuchać, panie redaktorze. Ale powiedzmy, że wolno trochę alkoholu, ale mówimy trochę. Czyli powiedzmy, że jest to bezpieczna dawka, lampka tego alkoholu, a nie butelka tego alkoholu. I dobrego alkoholu, no skoro są święta, to nie powinniśmy pić takich najtańszych win. No, nie chciałabym tu nikomu ubliżać, ale może już takie wyższej półki, które jest mniej zanieczyszczone różnymi konserwantami, różnymi fuzlami. No i wtedy powinniśmy pić rzeczywiście alkohole najlepsze,
ale
bo to są święta.
Ale te z wyższej półki też zawierają siarczyny.
No zawierają, ale mniej. I dlatego mówię, że wybierajmy wszystko, co najlepsze. Dlatego najlepszą czekoladę gorzką, najlepszy alkohol i w niewielkich ilościach. Bo tak naprawdę, jeśli pan redaktor by mnie zapytał, co nam nie zaszkodzi w nadmiarze, to bym powiedziała woda i to nie gazowana. To tylko to nam nie zaszkodzi. Natomiast pozostałe produkty w nadmiarze niestety mogą nam wszystkie zaszkodzić, więc zachowajmy umiar.
Czyli przede wszystkim to ten umiar jest najważniejszy.
Ja bym była za.
No dobrze, ale jak do tego umiaru się przyzwyczaić, kiedy niektórzy nawet mają zwyczajowo stan postu, przynajmniej wigilijnego?
No właśnie to nie jest tak z punktu medycznego zdrowe, bo jeżeli ktoś cały dzień nie je, a potem siada do kolacji, która ma właśnie dużo różnego rodzaju białka, może nawet i dobrego białka, bo z ryb, z produktów mlecznych, ale tam jeszcze jest dodano mnóstwo oliwy, to jest wszystko usmażone albo upieczone, rzadko kiedy ugotowane, no to niestety będzie miał problemy z trawieniem tych składników, bo ten brzuch raz, że nie jadł cały dzień i czekał na jakieś jedzenie. Teraz dostał bardzo dużo i musi to wszystko strawić, wchłonąć. Jeszcze dodatkowo po tych wszystkich tłuszczach i białkach daliśmy węglowodany, a to jakiś kompot suszył, a to jakieś ciasto zostało podane, a to jakieś galaretki z owocami. Niestety to będzie fermentowało i będzie dawało wzdęcia. Jak będą wzdęcia, będą i bóle brzucha.
I to jest właśnie, no, niestety nieuniknione, ale w jakiś sposób możemy sobie chyba radzić, czyli może poprzez umiejętne wybieranie, od czego zaczynamy.
Się, właśnie, umiejętne częstowanie się, bo wydaje mi się, że święta nie powinny być taki, z takim nastawieniem, żeby się najeść, bo już nie jesteśmy chyba w takim momencie, kiedy tego jedzenia brakuje i tylko święta były takim momentem, że wtedy
wszystko... Tym
bardziej,
że adwent nie zobowiązuje aż tak mocno
właśnie.
Do wstrzemięźliwości.
No część moich pacjentów rzeczywiście pościło i mówię tutaj o prawosławiu, ponieważ tamte posty są trochę bardziej restrykcyjne niż w wierze katolickiej i oni rzeczywiście nie jedli mięsa. No więc teraz ten pierwszy dzień świąt będzie takim szokiem dla organizmu, jak dostanie tak dużą ilość mięsa na śniadanie, więc może trzeba pomyśleć, że święta trwają 2 dni, a potem jeszcze będzie okres między świętami a Nowym Rokiem i można będzie to zjeść, więc rozłożyć to na porcje. Na pewno ważne jest, żeby na Wigilii no nie robić sobie takiego przysłowiowego śmietnika z talerza. Ja często słyszę, jak, albo widzę, jak się inni częstują, że wstając od tego wigilijnego stołu, żeby się czymś poczęstować, to od razu jest nałożone 3 albo 5 dzwonków śledzia. No po co? Można nałożyć sobie jedno i zobaczyć, czy bardzo smaczny jest ten śledź. Jeszcze bardzo smaczny, to dołożyć sobie drugie dzwonko, ale nie 2 od razu, bo potem za jakieś 3-4 potrawy już wszyscy mówią, ojejku, jak się najedliśmy, nie damy rady tych 12. No więc po co to robić? Wziąć dzwonko śledzia, talerzyk się ładnie opróżnił, wziąć następnie jakiegoś pieroga czy jakiejś sałatki, łyżeczkę, ale nie 2 łyżki, nie 3. Więc tak naprawdę zrobić taki świąteczny talerz, żeby on był ładny. Zwykle jest jakiś biały albo biało-srebrny, złoty, żeby było widać, jaki on jest piękny i po prostu częstować się jednym kawałkiem czegoś, jakiejś jednej potrawy i tak po kolei obejść 12, a potem wrócić do tej potrawy, która była wyjątkowo smaczna.
No dobrze, ale czy są jakieś produkty, które lepiej jest na samo dno położyć, czyli najpierw zjeść, a potem układać tę piramidkę tego tej żywności, którą połykamy.
No dobrze by było nie zaczynać właśnie od tłustości, a my mamy taki zwyczaj, że zaczynamy od śledzia. I ja nie wiem, czy komuś, ktoś by chciał zacząć świąteczną wigilię albo świąteczne śniadanie od sałaty, tak jak to robią Francuzi na przykład. Oni przygotowują sobie przewód pokarmowy właśnie takimi miotłami, jakimi są sałaty, bo one uprzątają przewód pokarmowy.
Ale one niczego nie wymiotują, bo to jeszcze niczego nie ma.
A z wczoraj jeszcze coś zostało na pewno. Przygotowują nam to miejsce. Więc oni zaczynają od sałat, a my zaczynamy od tłustości. Nie ma nic gorszego, jak na tłuszcze, które zalegną w żołądku, sobie tak dołożyć z wierzchu węglowodany, czyli no właśnie ciasta, ciasteczka, cukierki, owoce, galaretki, musy. No to jest coś, co na pewno po położeniu na tłuszcze będzie powodowało zaleganie, fermentację i powodowanie gazów, czyli stęcia.
No to za chwileczkę spróbujemy sobie podzielić, na co i jakie potrawy mogą mieć niestety wpływ, mówię na co, to dokładnie chodzi o choroby. Dziś w ostatnim wydaniu w tym roku audycji Szlachetne Zdrowie mówimy o tym, jak tę końcówkę roku spędzić zdrowo i w dobrym samopoczuciu. Oczywiście w zależności od tego, jak będziemy sobie dawkować przyjemności świąteczne, czy też rozpustę, która może niektórym nawet przyjść do głowy. W końcu to jest karnawał przed nami i niektórzy chętnie z niego korzystają. Ale jak słyszeliśmy, do wszystkiego trzeba podchodzić z głową. Naszym gościem jest docent Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, mamy świadomość, bo niestety tak jest, że z wiekiem poznajemy siebie coraz bardziej i coraz częściej wiemy, że na przykład coś nam dolega z jakiegoś tam układu. Jeśli mamy już tę świadomość, że na co dzień dokuczają nam jakieś dolegliwości w zależności od, no powiedzmy, tego, gdzie one są umiejscowione, czyli z układu pokarmowego, no to co trzeba pamiętać, o czym siadając do świątecznego stołu, do zabawy noworocznej, jakie składniki specyficzne dla tego okresu mogą być dla nas niestety niewskazane?
Przewód pokarmowy to miejsce, gdzie pokarm kontaktuje się jako pierwszy z naszym organizmem. W związku z tym przechodzi przez ten przewód pokarmowy. Wszystko zależy, gdzie umiejscowiona jest to dolegliwość. Jeżeli mamy dolegliwości z zakresu żołądka, bo na przykład mamy nadkwaśność albo
od przełyku zacząć.
Albo właśnie, czy nawet w przełyku, albo nawet i w jamie ustnej możemy mieć stan zapalny jamy ustnej, prawda? W związku z tym pokarmy nie mogą być ani zimne, ani gorące, bo to jest czynnik taki termiczny, który będzie podrażniał śluzówkę, będzie dodatkowo prowokował ból. Nie może to być ani bardzo pikantne, ani bardzo słone, ani bardzo kwaśne, więc znowu taki czynnik chemiczny trzeba wyeliminować. No i przede wszystkim też nie może być to pokarm, który będzie drażnił mechanicznie, czyli pokarm, który będzie zawierał dużo błonnika, takich niestrawialnych części, trudnych do jakby pogryzienia, połykania. Jeśli ktoś ma problem z żołądkiem i ma na przykład refluks żołądkowo-przełykowy i częste zgagi, no to przede wszystkim musi jeść często, a mało. No nie może zjeść dwóch posiłków dziennie i dwóch obfitych, bo ten refluks się znacząco nasili. No i będzie po prostu utrudniał państwu przebywanie miłych świąt. Jeżeli ktoś ma problemy z wątrobą czy z pęcherzykiem żółciowym, no przede wszystkim wątroba i pęcherzyk żółciowy oraz trzustka, to są narządy, które bardzo nie lubią pokarmów tłustych. No więc niestety, ale nasza dieta musi być oparta na chudym mięsie, chudych rybach, chudych produktach mlecznych. No i cała rodzina powinna być o tym poinformowana, że państwo po prostu produktów smażonych nie jecie w czasie świąt.
Albo są specjalnie zrobione dla tej osoby, która ma te dolegliwości.
Te dolegliwości, dokładnie tak, więc warto, myślę, powiedzieć, że na przykład czegoś państwo nie jedzą, bo to państwu nie służy i w związku z tym prosicie, żeby o to nie nalegać, nie częstować tymi produktami, żebyście się państwo źle nie poczuli. Dla tych osób, które mają z kolei problem z trzustką, ale dotyczący produkcji insuliny i są chorzy na przykład na cukrzycę, no to wiadomo, święta też nie są przyzwoleniem na jedzenie rzeczy słodkich, na jedzenie rzeczy tłustych, no i nie pijcie państwo kompotów słodzonych ani soków. Natomiast jeśli ktoś ma problemy z jelitami, no i musi bardzo te jelita oszczędzać, no to tym bardziej zalecałabym, żeby pokarmy były dobrane, nawet pod względem czasami konsystencji. Nie wszystkie pokarmy są dobrze trawione przez osoby chore na jelito i być może u takich osób nawet trzeba by było właśnie blendować niektóre posiłki, czyli na przykład nie spożywać mięso w postaci takiej, w postaci kawałka mięsa, tylko mięso rozdrapywane, albo mięso przemielone, albo w postaci gałek. No więc to są specjalistyczne zalecenia w zależności od tego, który odcinek przewodu pokarmowego choruje. Ale ja przed świętami jeszcze od jednej rzeczy muszę powiedzieć w kontekście przewodu pokarmowego. O tym, że większość z nas nie czyta etykiet, nie sprawdza daty ważności. W tej chwili robi się różnego rodzaju promocje typu kup 10 jogurtów, a 2 są dodatkowo. To wiadomo, że trzeba sprawdzić wszystkie 12 sztuk, dlatego, że co najmniej 2-3 będą z niską datą ważności, czyli do jutra, do pojutrza, a państwo spożywając to później, po prostu wprowadzacie dodatkowe bakterie, które się tam znajdują, więc może się to skończyć biegunką i zatruciem pokarmowym.
Czyli jeżeli już, to dobra pora jeszcze, bo mamy wtorek dopiero.
Tak, teraz trzeba na to zwrócić uwagę, bo teraz jest pora wypychania, mówiąc w cudzysłowie, produktów o krótkiej dacie ważności, żeby w ramach promocji je po prostu sprzedać. No i teraz może być ten moment, że kupimy produkt ważny do jutra, spożyjemy go pojutrze, bo jeszcze później. Więc na to uczulam państwa, że na etykiety i na daty ważności trzeba zwracać uwagę.
Konsekwencje właśnie takiego zakupu i wrzucenia takiego nie do końca świeżego, nazwijmy go, towaru do naszych potraw mogą być...
No skutki mogą być niedobre, bo możemy niestety święta spędzić z biegunką i albo w ogóle trafić do szpitala z powodu odwodnienia czy zaburzeń elektrolitowych. Więc to jest ważne. Natomiast druga rzecz na święta, która też się zdarza, mianowicie złe przechowywanie potraw. Zostało coś i nie ma gdzie, lodówka już pełna i wystawiamy to gdzieś pobliże na przykład balkonu albo na balkonie, gdzie temperatura temperatura wcale nie musi być temperaturą ujemną, bo nie wiadomo jak będzie i może to być temperatura, która źle przechowuje tą żywność, no i spożycie takiej żywności też może skończyć się zatruciem pokarmowym.
A ta wilgoć, która wtedy ewentualnie do potrawy się dostanie na zewnątrz?
No absolutnie,
jeżeli,
tak, absolutnie też może spowodować, no, że to nie będzie ta jakość.
Czy smog jakiś?
No może wszyscy, może nie, bo dokładnie przykryjemy, mam nadzieję, te potrawy, ale właśnie trzeba zwracać uwagę, bo jak stawiamy to na balkonach, przecież tam się mogą dostać ptaki, rozdziobać nam to. Mhm. No to w związku z tym też te czynniki środowiskowe mogą się tam dostać. Także no uczulam też na przechowywanie żywności w czasie świąt, a zwłaszcza na tą przerwę między świętami a Nowym Rokiem, kiedy ta żywność no jeszcze chcemy spożyć, bo smaczna, bo ze świąt została.
No ale święta Bożego Narodzenia to taki specyficzny czas, kiedy pewnie niektórzy raz w roku jedzą takie potrawy jak bigos z kapustą i grzybami i z śliwkami i to no, nigdy tego nie jedzą, nagle siadają, biorą talerzyk i po tym talerzyku jest niedobrze.
No właśnie, wiem o tym. No po prostu wszystko z umiarem, powiadam. Jeżeli to będzie łyżka, dwie tego bigosu, to być może będzie wszystko dobrze i można to spróbować, ale nawet jeśli ten bigos zostaje i chcemy go spożyć ponownie, to trzeba go przygotować po prostu. Trzeba go przygotować, bo gotowanie w większości przypadków nas zabezpieczy, albo to dodatkowe pieczenie, ale nie podgrzewanie. Czasami temperatura w piekarniku jest za niska i tylko podgrzewamy potrawę, nie zabijamy tych drobnoustrojów, mogą się zdarzyć zatrucia pokarmowe.
Czyli jeśli już musimy coś zjeść, bo jesteśmy tak oszczędni, a nie wypada przecież przede wszystkim w wieżowce,
no
to
właśnie.
Trzeba tak zagospodarować te resztki, żeby one nie spowodowały nam gorszego efektu, czyli że
zatrucia
po prostu się zatrujemy.
Tak.
I tutaj termiczna obróbka na pewno.
Na pewno wskazane i dobre przechowywanie, czyli w lodówce, ale też zwracać uwagę, bo im bardziej lodówka jest przepełniona, tym ta temperatura nie jest taka, jaką mieliśmy na co dzień. Czyli im więcej produktów, tym musimy bardziej obniżyć temperaturę w lodówce. Czyli już czasami nie może to być 6, a powinniśmy obniżyć do 4 stopni.
A czy osoby, które mają jakieś problemy z układem pokarmowym, mają jakiś specyficzny sposób odżywiania się? Czy...
Ja myślę, że jeżeli osoby już wcześniej chorowały na choroby dotyczące przewodu pokarmowego, to już wiedzą, co im szkodzi. W związku z tym święta też nie są jakby rozgrzeszeniem w cudzysłowie, że można zjeść wszystko, tylko te potrawy, które im szkodzą, muszą eliminować. Czyli jeszcze raz mówię, najbardziej niekorzystne w układzie pokarmowym są pokarmy tłuste, długo zalegające w żołądku, mięsa takie zawierające włókna elastynowe i kolagenowe, czyli baranina na przykład, ale nawet i źle przygotowana jagnięcina, czy nawet cielęcina może być źle przygotowana, może być ciężkostrawna. No, tym bardziej wszystkie rzeczy, które zawierają wieprzowinę tłustą, no to na pewno nie. No i na pewno dla takich osób nie zalecałabym tłustych ryb w dużych ilościach, bo to też może być coś, co za bardzo obciąży przewód pokarmowy.
No dobrze, to śledź jest tłusty czy chudy? Bo wygląda chudo.
Wygląda chudo. Śledź sam w sobie nie jest aż taki tłusty, ale no, on zawsze jest czymś tłustym umaczany. Albo w oliwie, albo w śmietanie, albo w jogurcie greckim, który też jest tłusty, a wszyscy mówią, ale w jogurcie. Ale no jogurt grecki jest jogurtem tłustym.
No dobrze, to za chwileczkę spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze potrawy, które mogą działać na nasze inne układy, między innymi na układ krążenia. Dziś naukowo podchodzimy do tematu świąt, do tego, co będziemy jeść, czy w nadmiarze, czy też trzeba troszkę sobie niestety założyć hamulce większe na niektóre jedzenie. A to wszystko zależy od tego, jaki jest nasz stan zdrowia, co wiemy o sobie po prostu. Naszym gościem jest docent Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, rozmawialiśmy przed chwilą o tych, którzy mają problemy z układem pokarmowym, ale tych układów troszkę więcej mamy. I teraz zajmijmy się tym, no, chyba uważanym za najważniejszy, bo to układ krążenia przecież. Czy są jakieś tradycyjne potrawy, które mogą niestety na ten układ krążenia mieć wpływ, zwłaszcza wtedy, kiedy nie do końca on funkcjonuje prawidłowo?
Oczywiście, że tak. Układ krążenia bardzo nie lubi potraw wysokocholesterolowych, a święta tym potrawą hołdują niestety, bo mamy tam kiełbasy, pasztety, kaczki, no nawet i gęsi, które nie zawsze należą do chudego ptactwa. Układ krążenia nie lubi też soli, a my Polacy nie umiemy zjeść mięsa, jak tak odpowiednio w solankach nie wyleży się, nie dodamy do tego jeszcze później odrobiny cukru, żeby było smaczniejsze. No i też nie umiemy przyrządzić tych świątecznych potraw tak, żeby je nie obsmażyć na jakimś smalczyku. W związku z tym, no tutaj ten cholesterol króluje w te nasze święta i dlatego te osoby z chorobami układu krążenia muszą troszkę inaczej te potrawy przygotować. No na pewno nie słoninka wysolona, bo wiem, że na świątecznych stołach też ona się czasami znajduje.
Ale tak od święta chociaż, jak w czasie roku nie można.
No właśnie, ale no jak już mówimy, żeby ten stan zdrowia zachować i ten układ krążenia nie obciążać, to też zwracam uwagę na słoninkę. Oczywiście ślad jakiegoś pokarmu, czyli jakiś paseczek malutki nikomu nie zaszkodził, ale w święta my nie umiemy jeść po malutkim kawałeczku czegoś, tylko zawsze nakładamy jakiś duży kawałek. No i ten duży już może zaszkodzić. Teraz oczywiście układ krążenia bardzo nie lubi braku elektrolitów. A kiedy się to może zdarzyć? No właśnie, przy nadużyciu alkoholu, kiedy się odwodnimy, no i kiedy też ten alkohol się źle zmetabolizował. No i wtedy będziemy mieli problemy z zaburzeniami rytmu serca. No ale też z nadciśnieniem tętniczym. No więc alkohol u tych osób raczej nie. No taki symboliczny kieliszeczek białej wódki, ale czystej białej wódki, no może tak, albo najlepiej czerwonego wina. No na święta przyzwolenie takie jest, ale kieliszek dwa, a nie butelka albo więcej. W związku z tym wszystko musimy niestety zbilansować w dobrą stronę, a nie w złą. No i kolejna rzecz, jajka. No, święta sprzyjają temu, żeby to jajko wszędzie było. A to w klopsiku, a to dodane do sernika i to w nadmiernej ilości. W związku z tym jajka też dostarczają cholesterol do ustroju. Więc też trzeba to wszystko policzyć. I ile zjedliśmy pasztetu, czy była kaczka, czy były tłuste wędliny i czy jeszcze są dodane jajka. Więc wszystko z umiarem. Wszystko po troszeczku albo jednej potrawy trochę i na pewno z układem krążenia będzie dobrze. Ale i to musimy pić wodę.
Ale tak od razu to działa, że zjemy no i od nie, razu ten
no właśnie, o to chodzi.
Nam rośnie wtedy.
Znaczy, tak niegrzecznie.
I tak dalej. No,
no
to...
nie. No właśnie o to chodzi, że nie. Dieta nie działa tak od razu. Bo żeby działała od razu, to może ludzie by mieli szybciej opamiętanie. A to tak zapomną się w tym jedzeniu. Pojedzą sobie tych pasztetów, tych kaczek. Nie dość, że potem przewód pokarmowy obciąża, to pójdą po nowym roku do lekarza i okaże się, że cholesterol wysoki. Albo najedli się ciast i trigliceryd wysokie. No i wtedy dopiero jest lament. Więc już dzisiaj ostrzegamy, że ci, co mają takie no, predyspozycje do zwiększania cholesterolu w surowicy krwi, tego złego LDL, albo ci, co mają predyspozycje do zwiększania triglicerydów, no to niestety ani alkohol, ani słodkie, ani tłuste na święta im nie będzie służyło.
No dobra, ale jest też ten dobry cholesterol, HDL.
Świetnie.
No to co trzeba zjeść, żeby tego przybyło, no a tamtego
właśnie
niekoniecznie?
No trochę HDL cholesterol, ale trochę mogą poprawić dobre oliwy. Czyli dobre oliwy to oliwy zawierające kwasy omega-3, a te to bym tutaj powiedziała, że jest to olej rzepakowy bezzarówkowy, olej lniany, który nie bardzo jest smaczny i tak na święta nikt go nie chce jeść, więc nie będę też Państwa namawiała szczególnie, ale oliwa z oliwek to jest taka oliwa, którą większość lubi, zwłaszcza ta lekka z pierwszego tłoczenia. Ona nam trochę może poprawić HDL cholesterol, ale najlepiej poprawia HDL cholesterol spacer. Im dłuższy, tym lepszy.
Ale to nie jedzenie przecież.
No ale też przyjemność świąteczna. Można razem z rodziną pójść na ten spacer, porozmawiać, z dziećmi się pobawić, a nawet psa wyprowadzić na dłuższy spacer.
To jeżeli osoby jakieś mają problemy w układzie krążenia, to jak sobie rozłożyć ten dzień, żeby jedzeniem nie zaszkodzić, a jednocześnie z samym zachowaniem jednak pomóc?
Na pewno nie przesiadywać przy stole całych świąt. Na pewno wyjść na spacer. Natomiast rozłożyć sobie takie pokarmy, które no, wymieniłam, że mogą im zaszkodzić, na poszczególne posiłki, żeby nie wszystko zjeść na jedne śniadanie, ale po prostu no, odrobinę błędu popełnić na śniadanie, później jakąś odrobinę na obiad i odrobinę na kolację, a nie na jeden raz duża dawka cholesterolu, bo organizm sobie z tym nie poradzi. Wątroba po prostu tego nie wytrzyma.
Bo wspomniała pani o jajkach. W zasadzie jajko zawiera wszystko, co człowiekowi jest potrzebne. To dlaczego one są takie niedobre?
Nie, ja nie powiedziałam, że niedobre. Jajka są bardzo dobre.
To dlaczego trzeba ich unikać? No może tak.
No w żołądku powiedziałam, że unikamy, bo teraz rozmawiamy o tych, którzy są zagrożeni albo już chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego, czyli układu krążenia. Ci muszą uważać na jajka, zwłaszcza ci, co mają wysoki cholesterol, bo w żołądku jest cholesterol. Ale w żołądku też są i rzeczy dobre. Tam jest cholina bardzo potrzebna dla naszego mózgu chociażby. No ale ja mówię wszystko z umiarem. Ten umiar dzisiaj tutaj nam się przewija wielokrotnie. Nie dlatego, żeby państwa zanudzić, ale po prostu, żeby państwo mieli i fajne święta i potem fajny nowy rok.
No dobrze, to w takim razie za chwilkę powiemy coś o innym układzie, powiedzmy kostno-stawowym. Dziś rozmawiamy o świątecznym stole w rozłożeniu na czynniki układu człowieka, czyli to układ pokarmowy mieliśmy, układ krążenia także. Do końca nie omówiliśmy układu pokarmowego, bo tam zapomnieliśmy o nerkach, ale będzie okazja, żeby o tym wspomnieć przy okazji no, układu kostno-stawowego. Dlaczego? To za chwilę wyjaśni nam pani docent Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która jest naszym gościem. No to spróbujmy teraz powiedzieć, czego należy się wystrzegać, jeśli mamy jakieś problemy właśnie w układzie kostno-stawowym.
Ja myślę, że tutaj chodzi panu redaktorowi o pytanie dotyczące choroby, która ulokalizuje się właśnie w stawach, a mianowicie od dniemoczanowej. Dniemoczanowej, która rzeczywiście pan redaktor słusznie zauważył, to taka trochę choroba rozpustników, a tak naprawdę ona była chorobą państwa, wielkopaństwa, czyli bogatych ludzi, bo ci biedni na nią raczej nie chorowali. Dlaczego chorowali bogaci? Bo oni chodzili na polowania, tam były trzy czynniki, mianowicie jedli mięso dzikich zwierząt, które jest bogate w puryny i stąd złe rozkładanie puryn w ustroju dawało nadwyżkę kwasu moczowego, który odkładał się w stawach i powodował tą dnę moczanową. Potem był czynnik wilgoci, bo oni chodzili po tych borach zawilgoconych, zaciemnionych. No i jeszcze pili mnóstwo wina, czyli były trzy czynniki, które sprzyjają odkładaniu się kwasu moczowego w stawach i powodowaniu po prostu bólu.
Stąd w literaturze mamy często wymienianą podagrę.
Tak, właśnie. No to taka właśnie choroba królów, tak bym powiedziała. Królów, magnatów, szlachty polskiej, nie tylko polskiej. A w tej chwili no też się nam zdarza niestety i czasami o tym nie wiemy, bo rzadko kiedy u lekarza rodzinnego sprawdzamy sobie stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi. Dopiero jak już bolą nastawy i ktoś zaproponuje, żeby to oznaczyć. Natomiast święta sprzyjają u tych osób, które już mogą mieć podwyższony kwas moczowy surowicy krwi, do tego, żeby jeszcze bardziej go podwyższyć, spożywając takie rzeczy jak właśnie podroby, pasztety, różną dziczyznę. No, święta sprzyjają takim wymysłom właśnie, żeby coś z dzikich zwierząt sobie na stół postawić. Ale również baranina, sardynki, śledzie, które będą królowały, szproty. No, również dna moczanowa nie lubi czekolady, a zwłaszcza takiej czekolady z dużej ilości kakao. No, nie lubi też kakao. No i nie lubi alkoholu. I jak to święta spędzić? No same smakołyki, które wymieniam, niestety zwiększać mogą to stężenie kwasu moczowego u osób, które mają do tego predyspozycje. No i wtedy takie osoby niestety muszą spożywać mało mięsa, bo dla osób, u których wystąpi dna moczanowa w czasie świąt, no muszą bardzo ograniczyć dowóz białka i puryn, które się tam znajdują. I wtedy mówimy nawet o spożyciu tylko 50 gramów mięsa na cały dzień.
Kotlecika.
O właśnie, no to będzie bieda. Ale mam dla tych osób niektóre produkty, które im nie zaszkodzą. Mianowicie nie zaszkodzą im węglowodany. A węglowodany to na przykład potrawy zrobione z ryżu, potrawy zrobione z owsa, to produkty mączne, to różnego rodzaju marmolady, dżemy, miód, więc no jest jeszcze pole do popisu, to mleko i produkty mleczne, więc to nie jest tak, że te osoby nie będą miały coś fajnego na święta, ale muszą uważać. No i też galarety. Na święta często ludzie mają na stołach różne galarety, a to galarety z rybą, a to galarety z kurczakiem, a to galarety z mięsem. To też dla osób z dną moczanową absolutnie jest niewskazane.
Dlaczego? dlaczego?
Ponieważ tam jest też dużo puryn, czyli tych białek, które się po tych związków końcowych rozkładów białek, które potem się niestety zmetabolizują do kwasu moczowego.
A mówiliśmy o układzie kostno-stawowym, a nie wspomnieliśmy, czym to się objawia, więc może zamknijmy
to. Jakby potraktowałam od razu, że wszyscy wiedzą, to wiedzą.
A tak niektórzy jest... nie wiedzą i dopiero się okazuje, że po iluś latach dochodzą do tego.
Tak, no to jest choroba, gdzie kwas moczowy odkłada się w stawach, co już powiedziałam wcześniej, to może odkładać się najczęściej w stawach palucha. I taką charakterystyczną objawem tej choroby to jest zaczerwieniony paluch stopy prawej albo lewej z dużym obrzękiem, uciepleniem i takim połyskliwą poświatą skóry. To jest do tego stopnia, że pacjent nie może włożyć sobie buta, nawet czasami kapcia porannego, bo zwykle ten atak dotyczy takich w nocy albo tuż nad ranem, czyli to jest taka godzina 3-4 rano, ale też może to się zdarzyć przy wyjściu na bardzo zimne powietrze, czyli z ciepłego pomieszczenia w zimne, bo zimno też może sprowokować ten atak.
Czyli zmiana temperatury, bo sauna też może spowodować coś takiego.
Tak, absolutnie tak. Wilgoć, która też tam może być, może to nasilić, ale też bardzo duży ruch, więc jeżeli ktoś ma predyspozycję do dny moczanowej i zje za dużo produktów, która mu zwiększy kwas moczowy i pójdzie na bardzo takie długie bieganie, to też niestety może to wywołać atak dny moczanowej.
Ale czy również nie mając tej dny moczanowej, możemy odczuwać jakieś dolegliwości z układu kostno-stawowego? Mówię o stawach głównie. Czasem zdarza się, że ludzie mówią, że wypiłem wino i kręci mi w stawach, w kolanach albo gdzieś tam w
boku. Tak, słyszę to rzeczywiście od niektórych. Może nie jest to częste zjawisko, ale u niektórych pacjentów słyszę, że takie objawy złej tolerancji alkoholu. Myślę, że i tak przynajmniej nauka w tej chwili odpowiada na to pytanie, że to są niestety polimorfizmy genetyczne bardzo złej tolerancji alkoholu, więc może to się w ten sposób manifestować. U jednych manifestuje się to problemami z wątrobą albo z trzustką, a u innych właśnie takim kręceniem w stawach.
Niektórzy mają na przykład zaczerwienienia.
Tak, zaczerwienienia twarzy głównie, ale to najczęściej mają osoby, które też mają predyspozycję do nadciśnienia tętniczego.
Jeśli chodzi o inne dolegliwości, czy na święta mogą nas spotkać tylko z tego powodu, że za dużo na przykład zjedliśmy, wypiliśmy? Mówię o układzie kostno-stawowym, czy tu raczej już żeśmy wymienili wszystko?
Ja myślę, że takie dodatkowe zmiany dotyczące nadmiernych obciążeń to raczej nie będą związane z świętami, bo aż tak dużo chyba te święta na szczęście długo nie trwają i do tych zmian obciążeniowych skutek nagłego przyrostu masy ciała nie dojdzie. Ale tu jeszcze myśmy zapomnieli o jednej rzeczy, mianowicie święta sprzyjają też do tego, że gorzej nam pracują nerki. Bo nerki mają przez święta też więcej pracy. Więcej jemy, więcej pijemy, spożywamy też alkohol. I ci z Państwa, którzy mają już niewydolność nerek, nawet umiarkowaną, a mówimy, że taka niewydolność może występować u pacjenta po 60 roku życia nawet, który jeszcze do tej pory miał to nierozpoznane. Więc też takie osoby muszą uważać, żeby tych nerek nie przeciążać białkami, bo nerki są odpowiedzialne za filtrację białek, czyli znowu pokarmami mięsnymi i pokarmami mlecznymi, bo to ilościowo dodane za dużo dla tych nerek może te nerki dodatkowo pogorszyć. No i musimy płukać te nerki, czyli woda, jeszcze raz woda.
To jedna z rad, kiedy już zastanie nas taka sytuacja, kiedy odczuwamy właśnie pewne niedogodności ze strony naszego układu, czy pokarmowego, czy też innego. A których powszechnie uważanych za skuteczne metod przywracania się do lepszego samopoczucia lepiej nie stosować? Na przykład niektórzy uważają, że jak trochę mi alkohol zaszkodził, to wypiję mocną kawę.
Nie sądzę, że to dla wszystkich mogłabym na święta polecić, ponieważ w ten sposób możemy sobie wywołać raz nadciśnienie tętnicze, a dwa zaburzenie rytmu serca, więc może chwilowe samopoczucie będzie lepsze, ale za chwilę może się pogorszyć, więc nie jest to dobry sposób.
Klina klinem, tak się mówi.
Wiem, że tak się mówi, ale niestety ja bym tego nie polecała.
Czyli co robić?
Pić wodę, pić herbatę delikatną, napary z rumianku, napary z mięty, jakieś rosołki zjeść na drugi dzień. No i kefiry, jogurty, które poprawią nam florę jelitową, która nam pomaga w tym, żeby to lepiej wszystko strawić i co niepotrzebne wydalić.
No i oczywiście ruszać się.
Bardzo zachęcam.
Czyli jeżeli już jemy, to niestety musimy to w jakiś sposób strawić. Na pewno trzeba 5 posiłków, 5 spacerów. To by
o,
był najlepszy
super by
sposób
było. Na tak, spędzenie. To takie życzenia dla Państwa na święta i Nowy Rok.
No, oby się udało je spełnić. To nie jest w końcu nic takiego, co jest nie do wykonania.
Dokładnie.
A więc właśnie takiego świętowania z umiarem i jednocześnie nie z za dużym.
Ze zdrowiem i dobrym humorem.
Życzymy wszystkim. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie Panu, dziękuję Państwu.
Te audycje i wszystkie pozostałe można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Przypomnę, strona Radia Białystok. A sugestie dotyczące tematów kolejnych audycji w przyszłym roku proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. W studiu za chwilę pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę, życzę wesołych świąt i dobrej zabawy w nowym roku. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.